Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy w studio Rozmów Niedokończonych. Wita i pozdrawia ojciec Wacław Zyskowski. W służbie Bogu i człowiekowi 100 lat założenia Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. To jest temat, który dzisiaj podejmujemy w Rozmowach Niedokończonych i właśnie z siostrami chcemy na tenże temat rozmawiać. Nie moglibyśmy tego inaczej zrobić, gdyby nie było samych zainteresowanych z nami w studio. A z nami w studio są siostra Emilia Konkol, Zgromadzenie Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza.
Witam serdecznie.
Siostra postulantka Hanna Szarek.
Witam.
Oraz siostra Maksymiliana Jakuć, również Zgromadzenie Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bardzo się cieszymy, że siostry są z nami i zaczniemy tak troszeczkę może nietypowo. Pytanie moje do Hanny. Dlaczego tak młoda osoba dzisiaj wybiera życie zakonne i dlaczego akurat w tym konkretnym charyzmacie?
Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta. Ponieważ dostałam zaproszenie od Pana Jezusa, na nie odpowiadam. Może to takie jest enigmatyczne dla niektórych, ale najprościej mówiąc właśnie tak było. Wiadomo, że ten okres rozeznawania, w którym nadal trwam, to jest jakiś proces, to jest coś, co się dzieje cały czas, ale rzeczywiście w moim wypadku to jest po prostu podjęcie tej decyzji i odpowiedź na to Boże zaproszenie, które przyszło w ogóle przez media. Zobaczyłam jedną z naszych sióstr właśnie w internecie i się zachwyciłam. Poczytałam o zgromadzeniu i właśnie nasza misja, nasz charyzmat mnie jakoś oczarował. Właśnie poczułam, że to jest to miejsce, to jest to, co ja chcę robić, tak jak chcę służyć właśnie i że to jest miejsce, które Pan Bóg mi wybrał.
W takim wypadku, siostro Emilio, co może pociągnąć? Co jest niezwykłego w tym charyzmacie? Bo przecież wiemy, że zgromadzeń żeńskich, przepraszam, ale taka anegdotka mówi, że to nawet Duch Święty nie wie, ile jest zgromadzeń żeńskich w Kościele. Mnogość piękna, bo to jest mnogość, która jest obrazem też bogactwa Kościoła. I dlaczego akurat charyzmat sióstr uczennic Boskiego Mistrza jest tym charyzmatem, który może pociągać? Co w nim jest takiego niezwykłego?
Myślę, że każdego może pociągać co innego i to jest prawidłowe i dobrze, że tak jest, że w Kościele jest takie bogactwo charyzmatów, że każdy może coś odnaleźć dla siebie. Kiedyś ktoś powiedział, że w każdym z nas są tak, Bóg składa takie i pragnienia, i talenty, i dary, że jakby to jest takie gdzieś nasze DNA. I spotykając różne charyzmaty, spotykamy się właśnie z różnymi możliwościami, jakie daje właśnie bogactwo Kościoła, żeby znaleźć swoją drogę życia, żeby poczuć, że właśnie ta droga to moja droga i na tej drodze właśnie chcę realizować siebie, swoje życie, moje powołanie. I myślę, że w naszym charyzmacie wiele rzeczy może zachwycić. Mnie osobiście zachwyciło to, że nasz charyzmat jest tak specyficzny właśnie, że nie jest taki ogólny, że jesteśmy gdzieś siostrami na parafiach, czy gdzieś zajmującymi się wychowaniem, czy służbą zdrowia, ale właśnie Eucharystia...
Choć elementy też się pojawiają.
Elementy też się pojawiają, ale są bardzo szczególne. Tak, zajmujemy się oczywiście na przykład starszymi, chorymi kapłanami, ale dlatego, że chcemy zajmować się Jezusem, kapłanem, który żyje dziś w kapłanach. Więc my służymy naszą obecnością, modlitwą i posługą konkretną kapłanom ogólnie, ale też i konkretnie, począwszy już od wymadlania powołań kapłańskich, przez towarzyszenie ich formacji, przez pomoc w trakcie posługi duszpasterskiej, w różny sposób, a później jesteśmy właśnie przy kapłanach, właśnie kiedy pozostają już na przykład sami na tej ostatniej prostej życiowej, wtedy my jak Maryja przy Jezusie jesteśmy z tymi kapłanami do końca, z szacunku do kapłaństwa jezusowego, które w tych kapłanach jest, więc to taki rys naszego wymiaru kapłańskiego, ale też właśnie to trwanie nieustanne przy Jezusie w Eucharystii, przy tej właśnie miłości Jezusa, która jest nieustannym darem dla Kościoła, który jest właśnie centrum naszego życia, tak naprawdę naszego dnia. Myślę, że ta właśnie moc modlitwy wstawienniczej za współczesny świat, za kapłanów, za tych, którzy głoszą Słowo Boże dziś, za wszystkich też użytkowników, także mediów, bo to są te narzędzia, które kształtują mentalność. To były takie intencje serca naszego założyciela, błogosławionego Jakuba Alberione, które właśnie też gdzieś nas pociągają, że dziś we współczesnym świecie należy omadlać te kwestie, więc
dlaczego młoda Emilia przekroczyła próg furty klasztornej?
No tak samo. Pan Jezus nagle mocno wszedł w moje życie, chociaż moje życie było, że tak powiem, nie byłam nigdy osobą zaangażowaną w Kościół, nie byłam nigdy członkiem żadnej wspólnoty przyparafialnej. Byłam raczej z tych niedzielnych katolików, a pewnego czasu, kiedy już jakoś tam w życiu mi się różne rzeczy sypały i kiedy nie widziałam sensu w ogóle życia, miałam takie doświadczenie, że w takim akcie wręcz desperacji i rozpaczy no, po prostu pomodliłam się tak szczerze i prosto. Boże, jeśli istniejesz, przyjdź, zrób coś, pomóż mi. I nagle w życiu zaczęłam po prostu otwierać się może bardziej na Bożą obecność, Boże prowadzenie przez innych ludzi, przez Słowo Boże i przez liturgię. I to było to, co mnie pociągnęło, to spotkanie Jezusa zmartwychwstałego, żyjącego, obecnego tu i teraz, dzisiaj, który chce się ze mną spotkać w liturgii. To Słowo Boże, które było głoszone przez kapłana, odczułam, że to jest Słowo Jezusa, które mówi do mnie dzisiaj i dzisiaj mnie zaprasza do odpowiedzi.
Mhm. Siostro Maksymiliano, to jest takie życie, charyzmat sióstr uczennic Boskiego Mistrza jest takim, możemy powiedzieć, balansowaniem między kontemplacją a akcją. Jak ten charyzmat siostrę pociągnął?
Rzeczywiście nasz charyzmat jest, nazywamy często, że to jest styl życia kontemplacyjno-czynny. Czasami my podkreślamy z przewagą kontemplacji. I to, co mnie najbardziej pociągnęło, a co do tej pory jakoś tak mnie zachwyca i pociąga, to przede wszystkim Eucharystia. I bardzo cenię naszą adorację eucharystyczną. To jest ogromny przywilej, że każdego dnia każda siostra, każda z nas może przez półtorej godziny trwać na adoracji Najświętszego Sakramentu. I bardzo odczuwam, że to jest trwanie, to nie jest tylko modlitwa osobista, ale że to jest takie, można powiedzieć, nawet najbardziej skuteczne czy najbardziej owocne apostołowanie, bo kiedy idziemy na adorację, to zabieramy ze sobą na adorację Najświętszego Sakramentu, mogę powiedzieć, rzesze dusz i tych, którzy nam się polecają i tym, którzy są wpisani w charyzmat nasz i ci, którzy potrzebują i czasami w kaplicy czuję, jakby mówię, Panie Jezu, nie przychodzę do Ciebie sama, zobacz, ile osób jest tutaj przed Tobą, których chcę Ci przedstawiać. I ta modlitwa wstawiennicza, zresztą nie tylko podczas modlitwy, ale wszystkie nasze zadania, obowiązki, które spełniamy, gdziekolwiek jesteśmy, to właśnie w tym duchu, że to jest za świat, za ludzi, za tych, którzy albo nie szukają, albo się pogubili, albo nie znają Jezusa, a wiemy, że każdy człowiek go potrzebuje, bo niespokojne serce, dopóki nie spocznie w Bogu. I te niespokojne serca, no, najpierw swoje niespokojne, a potem wszystkie inne przynosimy Panu. I za to jestem ogromnie wdzięczna, że mogę pełnić tę misję pobożnej uczennicy.
Z jednej strony liturgia, z drugiej strony też media, bo w charyzmacie jest modlitwa w intencji mediów. Jak gdzieś patrzą siostry na to? Widzimy, że media to jest dzisiaj potężny, to jest kolos. To jest wręcz, myślę, że nie należy się bać takiego określenia, ale czasami wręcz potwór. Który pożera, który niszczy, który jest w stanie no, zmiażdżyć bardzo wiele dobrych też dzieł, bo widzimy, że dzisiaj no, jednak media są w rękach ludzi, którym na dobru człowieka mało co zależy. To sprawia, kiedy patrzycie na kolejne jakieś takie, nie wiem, w cudzysłowie rewelacje, które się dzieją gdzieś w mediach, to sprawia, że ta modlitwa jest jeszcze bardziej intensywna, czy już, Panie Jezu, to już nie ma co?
Stanowczo wszystkie te rewelacje medialne, wszystkie szczególnie kwestie, które gdzieś dotykają, są po prostu szykanowaniem też ludzi Kościoła, czy kapłanów szczególnie, czy w ogóle Jezusa, który żyje dziś, jest obecny w Kościele, w tych, których sam powołał do posługi. To na pewno nas dotyka, nas boli, na pewno to nosimy w sercu, w umyśle i na pewno to omadlamy. I myślę, że to nie jest tylko tak, że dzisiaj te media są wykorzystywane przez niektóre osoby do zła, do szerzenia zła, Ale także to było już kiedyś, jak tylko media zaczęły wchodzić, jak tylko gdzieś telewizja, kino, prasa, jak to dopiero co wchodziło, to już były takie osoby, które wyczuwały, że może to być właśnie silne, potężne narzędzie do wpływania na po prostu mentalność ludzi. I wiadomo, różne są intencje, także złe osób i po prostu osoby się też źle posługują i wykorzystują media do złych celów. Ale właśnie w takim kontekście, właśnie ponad 100 lat temu, nasz założyciel poczuł się wezwany przez Jezusa, aby właśnie te złe narzędzia, jak to było określane kiedyś, bo Kościół wręcz w pierwszej takiej fazie, kiedy te media powstawały, wzbraniał się przed używaniem, przed wchodzeniem w ten świat mediów. A nasz założyciel był jednym z pierwszych, którzy odczuli właśnie nie, że nie trzeba się tego bać, trzeba wziąć to narzędzie do ręki i zacząć z niego korzystać właściwie, dobrze, żeby przeciwstawić się tym złym mocom, złym użytkownikom, jakby właśnie temu złu, które się szerzy przez media, żeby w mediach, przez media szerzyć dobro, głosić Ewangelię. I dlatego na patrona tego dzieła ewangelizacji przez media, przez środki społecznego przekazu wziął świętego Pawła Apostoła. Bo gdyby, zawsze tak założyciel nasz mówił, że gdyby Paweł żył dzisiaj, to zrobiłby wszystko, co możliwe. Wspiąłby się na największe, na jakieś wieże radiowe, jakieś nadajniki, użyłby wszystkich nowoczesnych sposobów, żeby dotrzeć do ludzi z Ewangelią, żeby mówić prawdę, żeby właśnie działać na rzecz dobra i prawdy. Także wydaje mi się, że oczywiście my jakoś, są siostry, które gdzieś pracują bardziej z bliska w mediach, ale my jako siostry w tej rodzinie świętego Pawła, która właśnie służy ewangelizacji świata mediów, my mamy tę cząstkę właśnie omadlania i wydaje mi się, że to jest takie nasze miejsce, szczególnie dlatego też, że my przez naszą misję, przez nasze życie jakby troszczymy się o to, co najważniejsze, o właśnie o Jezusa, który żyje i działa w Eucharystii, w kapłanach i liturgii. I właśnie dlatego dla nas tą przestrzenią komunikacji w najwyższym tego słowa znaczeniu jest liturgia, bo tutaj następuje to spotkanie między Bogiem a człowiekiem, to spotkanie, które może przemienić naprawdę ludzkie życie. Także z tą intencją w sercu, żeby ludzie rzeczywiście w tym świecie komunikacji, w jakim wszyscy jesteśmy pogrążeni, zanurzeni, żeby ludzie naprawdę doświadczyli żywego, życiodajnego spotkania z Jezusem, Mistrzem, który żyje dzisiaj. Także o to się modlimy, to jest taka intencja naszego serca, naszego życia. I oczywiście omadlamy wszystkich, którzy pracują w mediach, na rzecz mediów, wszystkich pracowników mediów, dziennikarzy, reporterów, wszystkich też, wszystkich techników mediów, wszystkie osoby, które pracują na co dzień z tą intencją właśnie dla dobra, że nie tylko traktują to jako pracę, ale jako powołanie, jako misję właśnie w tej służbie Ewangelii, ewangelizacji. I oczywiście modlimy się i wynagradzamy także za wszelkie zło, które szerzy się przez media, z użyciem mediów. To też jest taki nasz rys wynagradzający też podczas nocnych adoracji, które odprawiamy. To jest taka główna też jedna z ważniejszych właśnie intencji, jakie towarzyszą nocnym adoracjom, bo nasz założyciel mówił, że to właśnie w nocy drukują się gazety, które później szerzą te różne prądy myślowe, próbują kształtować ludzkie myślenie, więc trzeba omadlać już w nocy, już od początku, więc to jest od zawsze gdzieś taka intencja naszych nocnych adoracji, żeby też wynagradzać za zło, które się szerzy w mediach i przez media, ale z taką właśnie ufną modlitwą i prośbą, że Bóg wzbudzi powołania w Kościele, właśnie ludzi przekonanych, że tymi środkami, tymi narzędziami można pełnić dobro, można się uświęcać, można przyczyniać się do zbawiania dusz.
Tym bardziej, że 100 lat temu nie myśleliśmy o internecie, nie myśleliśmy Dokładnie. O telewizji, a to wszystko się pojawiło, więc Dokładnie. Tym bardziej ta modlitwa jest potrzebna. Jakie jeszcze owoce pracy sióstr ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza można spotkać, powiedzmy, na co dzień?
Owoce, no różne, chociażby takie namacalne, jak wszystko, co fizycznie wytwarzamy, jak wszystkie przedmioty kultu, wszystkie sprzęty liturgiczne, szaty liturgiczne, które szyjemy własnoręcznie. Każda z sióstr przechodzi przez ten etap w swojej formacji, kiedy przechodzi właśnie przez pracownię szycia. Uczymy się od takich najprostszych rzeczy, jak komplety kielichowe, przez alby, ornaty. Wszystko wykonujemy ręcznie, a przede wszystkim też dla nas ważne jest to, z jaką intencją szyjemy. Że wszystko, dosłownie wszystko, co wykonujemy, jest przez nas omodlone. Dla nas nie jest to tylko praca, dla nas to nie jest źródło zarobku. Dla nas to jest misja, żeby każda osoba, każdy kapłan czy osoba świecka, która będzie później posługiwała się tym, co wytwarzamy, była przez nas omodlona, żeby właśnie każdy ten przedmiot miał w sobie tą naszą intencję. Dlatego no myślę, że to są takie owoce naszej pracy, a później jak te łaski dalej są przekazywane, to już sam Pan Bóg wie i ci ewentualnie, którzy też korzystają z tego. No ale też można zauważyć wiele różnych dzieł naszych sióstr, które mają naprawdę bardzo różnorodne wykształcenie. Mamy siostry uzdolnione artystycznie, które rzeźbią, które malują, piszą ikony, projektują kaplice, kościoły. Mamy siostry, które zajmują się muzyką liturgiczną i sakralną. Mamy siostry biblistki, liturgistki. I naprawdę to nasze apostolstwo, które też mówimy o troistości naszego apostolstwa, właśnie eucharystyczno-liturgiczno-kapłańskie, jest bardzo szeroko rozrysowane. Też nasz ojciec założyciel podkreślał to, żeby nasze apostolstwo było jak najbardziej współczesne. Żebyśmy my jako siostry, nasze zgromadzenie też zawsze odpowiadali na potrzeby Kościoła w danym momencie. Dlatego też nasze apostolstwo cały czas w jakiś sposób ewoluuje, cały czas się formuje. I gdzieś też tego szukamy, staramy się słuchać, też otwierać się na potrzeby Kościoła po prostu, na to, co jest potrzebne i kapłanom, i ludziom świeckim. I staramy się właśnie szerzyć to też, no chociażby wiedzę liturgiczną, żeby ludzi przybliżać do piękna, do liturgii.
No właśnie, przybliżenie do piękna. Dzisiaj piękno jest rzeczywistością bardzo względną. Wielu kontestuje ten klasyczny wymiar piękna. Oferta, tak możemy powiedzieć, szaty liturgiczne, paramenty liturgiczne, wszystko to, co jest potrzebne, czy chociażby architektura sakralna, to jest rzeczywistość dzisiaj bardzo względna. Niełatwo jest chyba przebić się na rynku z tą ofertą, patrząc też tak no, trochę po ludzku, że tak powiem.
Ojciec założyciel zawsze nam wskazywał taką drogę, mówiąc o liturgii i powierzając misję liturgiczną, wskazywał, że żeby liturgia we wszystkich swoich wymiarach była prosta i piękna. Prosta i piękna w tym celu, żeby pomagała ludziom w tej prostocie ujrzeć piękno, a w tym pięknie spotkać Boga. A więc we wszystkich wymiarach, czy wystroju wnętrz, czy wręcz tych budynków sakralnych, czy szat liturgicznych, żeby właśnie towarzyszyło i piękno, i prostota. I to dla nas jest taka linia, którą chcemy realizować, bo celem jest doprowadzić właśnie poprzez liturgię, pomóc człowiekowi spotkać żywego Boga, który żyje w liturgii i chce się udzielać człowiekowi w liturgii.
Żyjemy w dobie bardzo mocno, że tak powiem, sfeminizowanego patrzenia na świat. To wszystko, o czym siostry tutaj mówią, to jest towarzyszenie, bycie obok, bycie, możemy powiedzieć, tuż za kapłanem, za tym, który tę liturgię celebruje. Na przestrzeni historii czy teraz nie pojawiają się takie gdzieś tam myśli, jesteśmy lepiej wykształcone, lepiej do tego potrafimy podejść, nie wiem, mamy lepsze patrzenie na świat, wielu gdzieś tam, przepraszam za określenie, ale partaczy tą swoją robotę, my byśmy to zrobiły lepiej. A tu cały czas się pojawia to takie przekonanie, że jednak mam być obok, mam być za, mam być tą drugą. To jest łatwe? Można by było pójść tak z takim myśleniem, prawda, światowym czysto?
Nie jest to proste pytanie, ponieważ rzeczywiście trzeba przyznać, że patrząc tak globalnie, myślę na życie konsekrowane, może w ogóle na rolę kobiety w Kościele, na rolę coraz bardziej świadomych siebie kobiet we współczesnym świecie. Jeśli chodzi o życie konsekrowane w Kościele, cały czas szuka się, jakie to życie konsekrowane żeńskie ma być, by rzeczywiście dać to, co powinno dać, to, czego Bóg pragnie, ten wkład dla rozwoju Kościoła, dla misji ewangelizacyjnej Kościoła. Ale też wiemy, że są różne konteksty w świecie, różne kultury, różne sytuacje też w różnych częściach świata i rzeczywiście pojawiają się takie tendencje. To trzeba przyznać, że są też takie prądy także w teologii, takie feministyczne, więc gdzieś takie dążenia do tego, żeby wyprzedzić, żeby zastąpić wręcz kapłana, pojawiają się na pewno. Aczkolwiek mocnym rysem właśnie naszego powołania, naszego charyzmatu jest to bycie jak Maryja. To jest troszkę taki slogan, który założyciel często przeplatał, kiedy mówił właśnie do nas, do uczennic Boskiego Mistrza, przy różnych okazjach, mówiąc, że mamy być przy kapłanie, jak Maryja była przy Jezusie. I jeśli naprawdę szczerze wpatrzymy się w to, jak Maryja była przy Jezusie, to zauważymy, że ona była rzeczywiście cała ukierunkowana dla dzieła zbawienia, tak jak Jezus. Ona towarzyszyła mu od samego początku. Możemy powiedzieć, że otoczyła to jego powołanie Jezusa właśnie troską, modlitwą na pewno, towarzyszeniem, obecnością od samego początku. Także ona w sposób, wiadomo, jedyny i niepowtarzalny była złączona w wymiarze umysłu, woli, serca, czyli całą sobą z Jezusem. I dziś my jako siostry jesteśmy wezwane do tego, żeby trochę na przekór może tym różnym współczesnym prądom, także pojawiającym się w Kościele, żeby dostrzec to, czego światu jest trudno dostrzec, to, co świat odrzuca. Właśnie, żeby dostrzec w kapłanach, że to Jezus w nich działa. Dostrzec w nich Jezusa i temu Jezusowi właśnie towarzyszyć. Na różny sposób. To nie chodzi o to, żeby właśnie być
nawet
przed...
Nawet jeżeli ci kapłani nie są skrojeni na naszą miarę, jaką byśmy
oczywiście
chcieli, żeby oni byli.
Oczywiście. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że czy we współpracy na różnych polach, bo wiadomo, działalność duszpasterska Kościoła jest wielowymiarowa i na wielu wymiarach można współpracować i współpracujemy z kapłanami. I na pewno nieraz zdarzają się takie sytuacje, że właśnie gdzieś siostra lepiej by coś zrobiła, czy jest jakoś bardziej przygotowana, czy po prostu jako kobieta zrobiłaby coś inaczej. I może pojawia się taka pokusa, że właśnie lepiej być nawet pół kroku przed czy obok. Nie chodzi o to, że mamy być za, mamy być właśnie przy, ale w takim jakby wzajemnym uzupełnianiu się. Myślę, że to trzeba by nam odkryć wszystkim na nowo taki zamysł, jaki Bóg ma w ogóle stwarzając nas jako ludzkość, jako kobiety i mężczyzn, że mamy nie ze sobą rywalizować, konkurować, wyprzedzać się, ale mamy się uzupełniać właśnie dla wspólnego dobra, bo tylko będąc właśnie wspomagając się nawzajem, szanując swoją różnorodność, odmienność i też swoje osobiste powołanie, predyspozycje i całą strukturę naszą jako osób, jako kobiet i mężczyzn, jako sióstr, jako kapłanów, wtedy dopiero w tym szacunku może wytworzyć się ta prawdziwa współpraca, która jest bardzo potrzebna w Kościele. Także myślę, że naszą misją właśnie jest to strzeżenie możemy powiedzieć tej teologii kapłaństwa, to znaczy, że dzisiaj to kapłaństwo jest tak wyszydzane, kontestowane, odrzucane jako coś, co może zrobić każdy ostatecznie, nie? Oczywiście, mówię już tak na skróty, ale wiadomo, że są takie tendencje gdzieś i w Kościele nawet się pojawiają, że jest to kapłaństwo traktowane tylko jako
jakiś zawód.
Zawód, jako praca. A wiadomo, pracę można
zmienić.
Można zmienić pracownika, jak nie odpowiada. A my właśnie, jak nasz założyciel przypomina, mamy być jak Maryja przy Jezusie, tak my mamy być przy kapłanach, szczególnie wtedy, kiedy rzeczywiście zostają sami, kiedy są opuszczeni, kiedy są niezrozumiani w tym świecie, przez ten świat, ale nawet wtedy, kiedy doświadczają swojej po ludzku słabości, grzeszności, kiedy upadają, mamy być przy nich, właśnie być tymi kobietami, które nie jak Ewa jeszcze go pogrążą, prawda, tylko jak Maryja, pomogą powstać, pomogą mu po prostu podjąć na nowo swoją posługę, swoje życie, swoje powołanie, być takimi kobietami, jak mówił nasz założyciel, które są włączone w gorliwość kapłańską. To trzeba dobrze zrozumieć, co to znaczy być włączonym w gorliwość kapłańską. Trzeba dobrze zrozumieć, do czego kapłan, kim kapłan jest, do czego jest powołany, żeby mu pomóc przeżywać to jego powołanie kapłańskie. To jest wielkie wyzwanie, wielka sztuka, żeby właśnie wczuć się w to, tak naprawdę w to serce Jezusa, który zapragnął, żeby w Kościele byli kapłani, którzy będą go reprezentować. Także my mamy być przy kapłanach i pomagać im w odkrywaniu ich powołania, ich zadania, ich misji.
To jest rzeczywistość niełatwa i to, o czym siostra powiedziała, to jest wielka odpowiedzialność. Jesteście ludźmi, którzy nie żyją za klauzurą, że tak powiem, stricte zamknięci, odcięci gdzieś od świata. Jesteście zanurzone w 100% w tym wszystkim, co się dzieje, łącznie z tymi wszystkimi prądami i z tymi wszystkimi rzeczywistościami, o których też przed chwilą żeśmy mówili. Jak młodej osobie, bo powiedzieliśmy sobie, mówiłaś na początku o tym doświadczeniu gdzieś tam zaproszenia Jezusa i tak dalej, no ale jednak, nawet jeżeli wchodzimy w te relacje z Panem Jezusem, nawet jeżeli gdzieś tam przekraczamy ten próg furty, no to jednak nie odcinamy tego wszystkiego, co za nami, jak siekierą, tylko jesteśmy w jakiejś konkretnej rzeczywistości wychowani, w jakiejś konkretnej rzeczywistości żyliśmy i też ten cały bagaż do klasztoru przynosimy. Jak w tym się też odnaleźć i jak też może zachęcić młodych do tego, żeby nie bali się zaryzykować, żeby nie bali się przekroczyć tego progu. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że moment, kiedy ja wstępowałem do zgromadzenia, który był kilkanaście, blisko 20 lat temu, jest już zupełnie inną rzeczywistością niż tą, która jest dzisiaj.
Tak, jak najbardziej. Tak, myślę, że odpowiedź na to jest w ogóle, i tak zastanawiając się w ogóle nad tym, bardzo prosta. Ja bym powiedziała, że patrzeć na Jezusa. I rzeczywiście to może wydaje się naprawdę takie proste, ale patrząc tak na życie codzienne, na to, jak po prostu wygląda takie życie zakonne, wiadomo, że no też moje życie mnie tego bardzo uczy, że nie ma co absolutnie porównywać siebie nawzajem i tego, jak było kiedyś, i tego, jak wyglądała formacja sióstr wcześniej, ale też tego, jak wygląda ta formacja sióstr w innych zakonach, bo to jest bardzo zróżnicowane. Więc jak sobie z tym poradzić? Myślę, że głównie to jest właśnie to patrzeć na mistrza. My też jako uczennice jesteśmy do tego bardzo szczególnie powołani, żeby po prostu być jak mistrz. No i właśnie myślę, że to nie porównywanie się, ale też takie zaufanie. Zaufanie i do Pana Boga, i do przełożonych. Co jest trudne, po ludzku jest bardzo trudne, tym bardziej dzisiaj, kiedy ja jestem takim pokoleniem, które już jest wychowywane w takim duchu niezależności, można powiedzieć, bo kiedy my jesteśmy już bardzo niezależni i mamy swoje konta bankowe, większość moich znajomych ma prawo jazdy, jesteśmy naprawdę mocno uniezależnieni od dorosłych, od innych osób. No a tutaj jednak właśnie potrzeba tej pokory i tego takiego spojrzenia, że no nie wiem wszystkiego. Rzeczywiście takiego zaufania, że nawet często jest tak, że wydaje się, że to, co się dzieje w moim życiu w tym momencie, to nie jest to, co miało być. Że gdzieś te wszystkie oczekiwania, które były w momencie wstąpienia, to po prostu...
No, na obrazku i na ulotce to
tak, absolutnie, nie? Czytało się o tym zgromadzeniu i Boże, jakie święte miejsce w ogóle, nie? Tam muszą święte siostry być. A tu jednak ludzie, a tu jednak zmywanie, sprzątanie, pranie, gotowanie, nie? I odnaleźć się w tym i właśnie też odnaleźć siebie. To, czego się uczę cały czas, już będąc w zgromadzeniu lekko ponad rok, to jest właśnie odnajdywanie siebie, tego, że ja wstępując do zgromadzenia nie mam się stać inną osobą. Ja mam się stać sobą. Ja mam odnajdywać to, kim ja jestem, przez to właśnie, przez odkrywanie prawdy, którą jest Jezus Chrystus. Tak jak my właśnie czcimy Jezusa, Mistrza, drogę, prawdę i życie, nie? Który jest właśnie drogą, prawdą i życiem. I właśnie przez to patrzenie na Niego też odkrywać jeszcze bardziej siebie. Nie zamykać się w jakichś oczekiwaniach, w jakichś takich też stereotypach, których krąży masa i na które też się często spotykam, chociażby właśnie w mediach, gdzie ludzie się dziwią, że nie wiem, nie noszę stroju zakonnego, czy dziwią się, że nie mam jakichś zakazów, że coś tam, że to mi wolno, tamto mi wolno. Ale co nie jest istotą w żaden sposób, bo formacja nie polega tylko na zakazach i nakazach, nie? Tylko właśnie, że to wszystko dookoła jest narzędziem, które ma nam pomagać właśnie odkrywać siebie i odkrywać nasze powołanie, które jest integralną częścią nas jako osób.
Siostro Maksymiliano, podejrzewam, że jest już siostra osobą doświadczoną w życiu zakonnym. Przychodzi taki moment, albo nie wiem, siostra sobie tak powiedziała, dobra, już jestem na takim etapie, że wszystko mam załatwione, wszystko mam już zrobione, jestem, możemy powiedzieć, uformowana, ułożona, teraz już tylko prosta droga, najpierw do momentu, kiedy świeczka zgaśnie, a potem już prawie, że na ołtarz.
Pan Bóg jest tak wspaniały i tak twórczy i człowieka zaprasza ciągle i ciągle czuje się zapraszana podejmować nowe wyzwania w zgromadzeniu i w stosunku do zgromadzenia i w stosunku do zadań, które pełnię czy które są powierzane i również w stosunku do mojej drogi życiowej, bo życie duchowe, życie kroczenia za Jezusem i kroczenia z Nim jest tak bogate i tak głębokie, że cały czas tego uczymy się i cały czas można się tym zachwycać i cały czas jest dużo do zrobienia. I myślę, że za to jestem bardzo Panu Bogu wdzięczna, że rzeczywiście nie ma tego, jak ojciec mówi, że no dziękuję, już dochodzi się do pewnego momentu, tylko wręcz odkrywa się coraz nowe peryferie, odkrywa się coraz nowe dary, nowe zadania, nowe wyzwania i ta dynamika wciąż trwa i dla mnie zgromadzenie, które jest właśnie, tak jak ojciec wcześniej mówił, dzisiaj, a było 10 lat temu, czy jeszcze wcześniej, ono się zmienia, ono ewoluuje, ale rodzi piękno w tym, że Pan Bóg się nie powtarza, Pan Bóg nie jest statyczny, tylko wciąż dynamika otwierania się na Niego i na drugiego człowieka poprzez bycie i poprzez apostołowanie.
Mówimy o życiu, mówimy o tym, w jaki sposób siostry funkcjonują, zgromadzenie. Chciałbym jeszcze powrócić do tego dzieła, powiedzmy do apostolstwa, poprzez sztukę też, między innymi sztukę sakralną. To jest sztuka zarówno muzyka, jak i sztuka architektura, obraz, rzeźba. Prostota sztuki sakralnej zbyt często wpada obecnie w prostactwo, a nie w szlachetność. Łatwo wpaść w banalizm. Co zrobić, albo inaczej, w jaki sposób w zgromadzeniu sióstr uczennic Boskiego Mistrza siostry, nie wiem, przygotowane, formowane, kształcone po to, żeby właśnie to wszystko, co proponujemy, to wszystko, co ma finalnie przecież prowadzić ludzi do Boga, nie było tylko i wyłącznie czymś takim bardzo subiektywnym, tak? Bo mi się przed tym dobrze modli, to znaczy, że wszystkim się będzie dobrze modliło. Nie. Chcę stworzyć coś, co sprawi, że ludzie faktycznie, wchodząc do tego wnętrza, słuchając tej muzyki, czy stając przed tą ikoną, czy przed tym obrazem, albo widząc kapłana w takim czy w innym ornacie, będą jednak tę swoją myśl wznosili do Pana Boga.
Trzeba by pewnie zapytać poszczególnych naszych sióstr, jak to przeżywają, ale wydaje mi się, że to, co nas łączy, to to, że zanim zaczniemy coś robić, czy produkować, czy właśnie tworzyć, żeby służyło innym, to jednak najpierw jest to nasze spotkanie z nami samymi, z Bogiem. Jest ten wymiar właśnie bardzo głęboki modlitwy, tego trwania przed Jezusem w ciszy, w milczeniu, właśnie ta kontemplacja, to wnikanie. Oczywiście to jest nieustanna szkoła, ale nieustannie się też do tego formułujemy dzięki właśnie dynamice roku liturgicznego. Wchodzimy coraz bardziej i głębiej w to misterium Jezusa, same będąc ciągle uczennicami, jak to mówił nasz założyciel, ciągle jesteśmy w pierwszej klasie, żebyśmy nie myślały, że już, prawda? Więc to będzie nieustannie w życiu, że my coraz głębiej będziemy poznawać Jezusa, Jego właśnie misterium zbawcze, i to z tego poznania naszego, z tego spotkania z Nim, ma wypływać właśnie to, że chcemy się tym dzielić z innymi. I tylko wtedy myślę, że będzie to dla ludzi czytelne, będzie komunikowało właśnie treść, nie będzie komunikowało nas, naszych, prawda, zdolności, ale będzie komunikowało właśnie to misterium, które my same na modlitwie się zachwycamy, przed którym trwamy, które zgłębiamy nieustannie, któremu poświęcamy życie. I wszelkie później owoce naszej pracy apostolskiej, wielowymiarowej, czy tej artystycznej, czy jakiejkolwiek innej tak naprawdę, właśnie są przedłużeniem tego doświadczenia spotkania naszego z misterium Jezusa. I tylko wtedy rzeczywiście mają one zdolność może do ludzi przemówić jakąś głębią, bo jeśli są tylko wytworem właśnie naszych jakby umiejętności, zdolności, czy naszych właśnie oczekiwań, wizji i tak dalej, to tylko takie to będą przekazywać. A jeśli mam takie doświadczenie, że właśnie często też prowadzimy chociażby spotkania Lectio Divina dla ludzi jako przygotowanie do niedzielnej Eucharystii i zawsze mam takie doświadczenie, że tak naprawdę to my, zanim poprowadzimy to spotkanie biblijne dla innych, najpierw my się przygotowujemy, najpierw my zgłębiamy to słowo, najpierw my próbujemy wniknąć w to misterium właśnie życia Jezusa, żeby właśnie rozpoznać, co Bóg tej niedzieli akurat, co chce powiedzieć do Kościoła. I tym się dzielimy z osobami. I tylko wtedy właśnie one mogą jakby spotkać się z czymś więcej niż tylko jakimiś suchymi informacjami wyczytanymi gdzieś. Bo czuć, że komunikujemy to, co chcemy komunikować, to sam Jezus, Jego osoba, to, co On mówi, to, jaki jest, jak działa, czego pragnie. I wydaje mi się, że wszelkie nasze formy apostolstwa, szczególnie te artystyczne, gdzie sztuka właśnie jest tak niematerialna, bo jest duchowa wręcz, prawda? Kiedy się, to zawsze mnie też urzeka, że kiedy się śpiewa chociażby na liturgii, no właśnie, śpiewa się i tego nie ma, nie złapiesz. To jest no jakby robienie czegoś na czystą chwałę Bożą, tak? Więc jakby tylko wtedy ma to siłę przekazu, jeśli towarzyszy temu głębokie i przygotowanie, i przekonanie, i intencja szczera, właśnie dla chwały Bożej. Jeśli jest taka intencja, to cokolwiek się robi, oczywiście bazując na naszym przygotowaniu ludzkim, na naszych predyspozycjach, talentach, wtedy przekazuje się coś więcej niż tylko nas. Bo próbujemy przekazać Jezusa, z którym się spotykamy na modlitwie. Więc wydaje mi się, że wtedy to jest prawdziwe apostolstwo, kiedy dzielimy się nie tylko tym, czego się same nauczyłyśmy, czy co umiemy zrobić, zaśpiewać, uszyć, czy cokolwiek, ale kiedy jest to wyraz czegoś więcej. Nawet kiedy nie tłumaczymy tego, co to jest, ale wydaje mi się, że wtedy to jest pewnym nośnikiem głębszej treści.
Czyli te godziny adoracji. Matka Teresa z Kalkuty do sióstr swoich miała mówić, że jeżeli nie zobaczysz Jezusa Chrystusa w Eucharystii, to nie zobaczysz Go w drugim człowieku, szczególnie w tym ubogim. Więc to chyba też jest ten taki wentyl bezpieczeństwa, żeby nie pójść za daleko, to jest właśnie ta adoracja. W służbie Bogu i człowiekowi 100 lat z założenia Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych w naszym studio siostry właśnie, jako goście. A teraz zapraszamy Państwa, naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby poszerzyć grono naszych dyskutantów, zadać pytanie, podzielić się swoim świadectwem. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 to dwa numery telefonu darmowe. Dla tych, którzy oglądają bądź słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Pytanie, gdzie można fizycznie, że tak powiem, siostry uczennice Boskiego Mistrza spotkać w Polsce, siostrą Maksymiliano?
W Polsce jesteśmy rozsiane we wspólnotach. Największą wspólnotę stanowimy w Warszawie przy ulicy Żytniej 11, ale pierwotną taką wspólnotą po przybyciu do Polski, bo jesteśmy zgromadzeniem włoskim, stanowi wspólnota w cieniu Jasnej Góry w Częstochowie przy ulicy Kapucyńskiej 1, a następnie mamy drugą wspólnotę w Częstochowie na ulicy Pawiej 6, a także mamy naszą wspólnotę w Lublinie w Domu Kapłanów na Bernardyńskiej 7 i także wspólnotę w Olsztynie, którą reprezentują nasze siostry Emilia i Hanna. Przy ulicy 11 listopada.
7.
Zapraszam, jak ktoś będzie, to można oczywiście z gościnności myślę, że skorzystać. Chciałbym zapytać o tę posługę jeszcze w kwestii duchowieństwa, w kwestii kapłanów. Mówiły siostry o tym, że towarzyszycie kapłanom również w tych ostatnich momentach, czyli tak jak żeśmy mówili, to również szerokość, że tak powiem, i spektrum charyzmatu, to też jednak coś z tych kwestii medycznych i opiekuńczych, pielęgniarskich musi być.
To prawda. Rzeczywiście posługujemy kapłanom w Polsce obecnie w dwóch takich miejscach. Wcześniej była też jeszcze Świdnica. Jest teraz Olsztyn i Lublin w diecezjalnych domach kapłanów. I jesteśmy tam rzeczywiście od lat i pełnimy właśnie taką posługę towarzyszenia, ale też opieki, opiekuńczą taką posługę. Nasze niektóre siostry są wykształconymi pielęgniarkami, więc, ale nie zawsze trzeba pielęgniarki. Czasem po prostu trzeba przy takim starszym, już niedołężnym, schorowanym, samotnym, tudzież przykutym do łóżka księdzu po prostu być, pomóc po prostu w funkcjonowaniu. Przygotować, pomóc, ubrać, przygotować, żeby mógł ksiądz odprawić mszę świętą, czy w ogóle funkcjonować. Także ja rzeczywiście miałam
takie towarzyszenie. Do tego za chwileczkę wrócimy. Pozwolimy sobie odebrać telefon od naszego radiosłuchacza, tudzież telewidza. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Kto się do nas dodzwonił?
Danuta z okolic Sanoka.
Witamy.
Witam serdecznie ojca Wacława i przekochane siostry w studio, a w szczególności witam siostrę postulantkę. I życzę siostrze z całego serca postulantce, żeby zakochała się w Panu Jezusie tak na zabój, na całego. I gwarantuję siostro, że jeżeli nie tylko siostra, przepraszam moje wzruszenie, ale tak bardzo się cieszę, że mogę się podzielić swoimi takimi wewnętrznymi przeżyciami. Mam kontakty z przeróżnymi siostrami. Jeżeli ojciec Wacław pozwoli, to tylko w dwóch słowach bardzo serdecznie pozdrawiam siostry karmelitanki Bose z Oświęcimia. I wracam na temat sióstr, które są w studio. Bardzo mnie urzekła ta radość sióstr i to, że jak siostry żyją, co siostry wykonują, czym się zajmują, ale mam takie odczucie, że chyba najbardziej jest, najważniejsza jest modlitwa, to indywidualne spotkanie z Panem Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. Ja jestem świecką karmelitanką bosą, ale nie konsekrowaną. I wiem, jak bardzo Pan Jezus pomaga mi w życiu i myślę, że i siostrom. I jeżeli każdy dzień, początek dnia, zakończenie dnia, w ciągu dnia, jeżeli człowiek tak sercem ucieka się do Pana Jezusa, oddaje Mu to swoje życie, to wszystko jest takie dużo lżejsze, jest takie cudowne. I proszę, niech mi ojciec tylko pozwoli kilka zdań w dzisiejszych wieczorach, w nieszporach, w drugim antyfonie czytamy. Taka jest droga zadufanych w sobie i przyszłość zakochanych we własnych słowach. Są jak owce pędzone do przepaści, śmierć ich pasie zejdą prosto do grobu. Nawet nad nimi będą sprawiedliwi. Rankiem zniknie ich postać, ich mieszkaniem za otchłań. Nie chcę przedłużać. Ale jestem ogromnie wdzięczna Panu Bogu, że w dzisiejszym tym zwariowanym, rozszalałym świecie Pan Bóg w cudzysłowiu upolował sobie siostrę postulantkę. I Pan Jezus zawsze wybiera to, co naj. Siostry kochane, pozdrawiam nie tylko Was w studiu, ale całe zgromadzenie i wszystkie siostry na całym świecie, misjonarki, te, które są tak daleko od Polski, w Kamerunie, w Paragwaju, na Madagaskarze, siostry Michalitki, siostry służebniczki starowiejskie, wszystkie siostry, które znam. Szczęść Boże i jeszcze raz bardzo dziękuję Radiu Maria i Telewizji Trwam za to, że możemy, przepraszam za mój głos, że możemy się delektować i usłyszeć to, co w dzisiejszym świecie jest tak mało słyszane, jest zakrzyczane, bo zło jest zawsze złośliwe, przeskliwe, a ta cichość, ta dobroć jest najcichsza. Szczęść Boże,
Bóg zapłać. Pani Danuto, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy również. Słowo komentarza? Nic dodać,
amen. Absolutnie.
Nic dodać, nic ująć. No właśnie, bogactwo charyzmatu, można było powiedzieć. Przecież karmelitanki też modlą się za kapłanów, tak? One też ofiarowują swoją modlitwę za kapłanów. Nie wiem, siostry betanki chociażby też zajmują się tymi wszystkimi kwestiami liturgicznymi. Więc jakby to powiedzieć, no po co było kolejne zgromadzenie? A jednak obecność, charyzmat i powołania świadczą o tym, że zgromadzenie jest potrzebne.
Bo tak mówił ojciec założyciel. Gdyby wasze zgromadzenie nie było potrzebne w świecie, to by go nie stwarzał. A nie było jeszcze takiego charyzmatu, jak my podkreślamy, eucharystyczno, kapłańsko, liturgiczny. I właśnie dlatego ojciec założyciel powołał nas do istnienia i przede wszystkim dał właśnie modlitwę, gdzie zanosimy te wszystkie intencje. Tutaj pani tak podkreśliła wartość modlitwy i faktycznie to jest taka wartość, która przewija się przez całe życie i do końca życia, bo kiedy już nie, potem człowiek nie jest w stanie wiele rzeczy zrobić już potem u schyłku sił, to zjednoczenie z Jezusem, modlitwa, ta przede wszystkim wstawiennicza, właśnie niesie dobro światu, niesie to, co jest najważniejsze, zbawienie, takiej bezpośredniej współpracy z Panem Bogiem w zbawianiu każdego człowieka.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Halo, szczęść Boże. Z tej strony siostra Dolores, uczennica Boskiego Mistrza.
O, szczęść Boże.
Chciałam też pozdrowić wszystkich słuchaczy. Towarzyszymy naszym siostrom tutaj we wspólnocie w Warszawie. I chciałam jeszcze bardzo prosić siostrę Emilię, żeby też powiedziała słuchaczom, a zwłaszcza młodym słuchaczom, też telewizji Trwam i Radia Maria, o warsztatach medialnych, jakie właśnie ona w całej ekipie naszej rodziny świętego Pawła prowadzi, warsztaty EFATA, właśnie warsztaty o komunikacji takiej medialnej też dla młodzieży. I przy okazji też pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich słuchaczy od naszej wspólnoty i chcemy wraz z całym Kościołem cieszyć się tym naszym jubileuszem i dzielić się tą naszą misją i dawać tę misję całemu Kościołowi. Także gorąco pozdrawiamy serdecznie i też zapraszamy do naszych domów, do naszego apostolstwa, do korzystania z tych wszystkich dzieł, którymi się z Wami dzielimy, a dzieląc się nimi, dzielimy się też Panem Bogiem, Jezusem, mistrzem, drogą, prawdą i życiem. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, siostro, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. No, w kwestii warsztatów jesteśmy tutaj, możemy powiedzieć, na równi, ale to nie jest konkurencja, tylko to jest wspólne dzieło, więc jak najbardziej proszę.
Jeśli chodzi o te warsztaty medialne, to może jednak to nie jest to samo, co wy organizujecie, ponieważ my, jako że jesteśmy właśnie częścią rodziny świętego Pawła, więc jako członkowie rodziny świętego Pawła różnych, czterech różnych zgromadzeń, które są obecne w Polsce, stworzyliśmy, pracowaliśmy ponad rok nad taką inicjatywą warsztaty EFFATA. EFFATA, bo w tej scenie ewangelicznej, kiedy Jezus uzdrawia tego głuchoniemego, dotyka śliną jego języka, wkłada palce do uszu i mówi: Efata, otwórz się. I ewangelista mówi, że i zaczął on poprawnie komunikować się z innymi. Więc wychodząc od tego, daliśmy właśnie to jako motto tej naszej inicjatywy, chcemy pomagać ludziom młodym w komunikacji szeroko rozumianej, wielopłaszczyznowej, jak to komunikacja z samym sobą, co jest może najtrudniejsze, ale konieczne, bo żeby wejść i budować prawdziwe, głębokie relacje z innymi, to najpierw musimy złapać kontakt sami ze sobą. Więc komunikacja z nami samymi, z innymi osobami i z Bogiem, czyli taka właśnie wielowymiarowa komunikacja. I wątek właśnie, bo jak to młodzi są zanurzeni teraz, wszyscy jesteśmy zanurzeni, korzystając z social mediów, więc też taki wątek właśnie tego wpływu social mediów na nas, na nasze życie, na nasze relacje, na jakość tych relacji, I te warsztaty, ta propozycja warsztatowa to jest taki weekend, ale też już mamy propozycje właśnie trochę dłuższe, trochę krótsze, więc jesteśmy też elastyczni, podczas których właśnie przeprowadzamy młodzież. Mamy specjalną taką formułę opracowaną przez różne tematy dotykające właśnie tych różnych przestrzeni komunikowania się na bazie właśnie tej sceny ewangelicznej. Także jest to takie wydarzenie, które organizujemy już od tamtego roku i mamy już nasze pierwsze owoce naszej właśnie działalności tutaj warsztatowej. W ramach takiej naszej działalności duszpasterstwa młodych, po prostu szeroko rozumianego, właśnie dlatego, że jako rodzina świętego Pawła to, co jest wspólnym mianownikiem wszystkich tych różnych instytutów, zgromadzeń, to właśnie komunikacja. Właśnie taka wielowymiarowa, oczywiście tą największą, najważniejszą komunikacją jest ta między Bogiem a człowiekiem, jaka zachodzi na liturgii, ale też właśnie komunikacja i w mediach, i z innymi. Także chcemy młodym towarzyszyć w tym odkrywaniu tego tematu. Zapraszamy.
Kiedy kolejne?
Kolejne już za tydzień.
O, proszę.
Pod Warszawą.
To czasu niewiele zostało. Zachęcamy. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas dodzwoni?
Ksiądz Leczek z Lublina.
Witamy, księże.
Mieszkam w domu przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie, gdzie posługują siostry. Współpracuję z siostrami uczennicami już 34 lata. Jestem świadkiem ich posługi w odniesieniu do księży, seniorów umierających, księży, biskupów, bo tutaj w ciągu tych 34 lat siostry towarzyszyły dokładnie 101 księżom, którzy zakończyli ziemski etap swojego życia właśnie tutaj. W obecności sióstr, przy ich modlitwie, przy ich opiece, przy ich posłudze. Bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że siostry tutaj są, że w kaplicy naszego domu są obecne, modlą się, dają przykład adoracji, tworzą wspólnotę, ale także towarzyszą w różnych i radosnych, i smutnych momentach życia kapłańskiego i tych najstarszych, ale także i tych trochę młodszych, którzy posługują w różnej formie w archidiecezji lubelskiej, a nie są związani z duszpasterstwem parafialnym. Jesteśmy bardzo siostrom wdzięczni. Siostra Emilia, siostra Maksymiliana są dobrze nam znane. Pozdrawiam siostry, także z kapłanami, którzy akurat też wraz ze mną oglądają dzisiejszy program. Dzięki także informacji, którą otrzymaliśmy od siostry Ireny, która tutaj u nas posługuje, więc przy tej okazji pozdrawiamy i siostrę Maksymilianę, siostrę Emilię, postulantkę, ale także siostry, które są w Olsztynie, w Częstochowie, które pracują w Warszawie, także przede wszystkim te, które posługują w naszym domu tutaj w Lublinie przez tyle lat wiernie i z wielkim sercem. Bardzo siostrom dziękujemy, jesteśmy wdzięczni, pozdrawiamy i liczymy na ciąg dalszy,
czyli
żeby powiedzieć 100 lat kolejne.
Czyli księże, możemy powiedzieć, że to jest posługa i zaangażowanie godne polecenia.
Dokładnie tak, polecam wszystkim jako ten, który jako beneficjent posługi sióstr, ale także ten, który myślę, że w przyjaźni siostrami żyje. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać i pozdrawiamy tutaj z kapłańskiego grona z Domu Księży w Lublinie.
Bóg zapłać, my również bardzo serdecznie wszystkich kapłanów pozdrawiamy, tych w Lublinie, ale również tych wszystkich, którzy przy różnych okazjach nas oglądają czy słuchają, jak również właśnie siostry, które podejrzewam, że są zgromadzone przy radioodbiornikach albo przy telewizorach, żeby w programie uczestniczyć. Ile sióstr w Polsce jest?
Około 80.
Możemy powiedzieć niewiele. Relatywnie.
Niewiele. Zapraszamy. Zapraszamy.
Domy pomieszczą więcej,
więc zapraszamy serdecznie.
Kiedy patrzymy na zgromadzenie na zachodzie, znaczy w sensie w Macierzy, czyli we Włoszech, czy w innych, w jakich państwach jeszcze siostry są?
Oj, jesteśmy obecne w 34 państwach, więc na wszystkich kontynentach praktycznie, więc długo by wyliczać. Najwięcej sióstr, wydaje mi się, jest no oczywiście we Włoszech, później też Indie, Afryka, Brazylia,
Meksyk,
Korea,
Filipiny.
Tak, różne konteksty kulturowe.
I zgromadzenie przenosi się tam, gdzie w chwili obecnej to źródło Kościoła wytryskuje najmocniej, możemy powiedzieć.
Tak, myślę, że każdy wyjazd na misję z Rzymu już kiedy zaczynał wysyłać założyciel, w ogóle rodzina Świętego Pawła zawsze wysyłał też siostry uczennice Boskiego Mistrza, więc każda fundacja ma swoją historię oczywiście, tak samo jak nasza fundacja w Polsce, więc różne zawirowania, także te wojenne i trudy czasu komunistycznego, więc każda fundacja ma na pewno swoją osobną, piękną historię, może trudną, może właśnie pod górkę, ale pokazującą, że ziarno pada na glebę i przynosi owoc i tego doświadczamy.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony... Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Dzwoni Alina z diecezji świdnickiej.
Witam.
Jestem bardzo, bardzo zachwycona tą audycją i siostrami, a szczególnie tą bardzo młodziutką panią. I gdyby Pan Jezus tak kiwnął na mnie też we 40 lat temu, to kto wie, czy też by nie była w tym zgromadzeniu. A zgromadzenie to poznałam dopiero, szczerze się przyznaję, 2 lata temu, odkąd nasz ksiądz proboszcz, prałat, przeszedł na emeryturę do domu emeryta właśnie, księży seniorów, emerytów w Świdnicy, przy ulicy Świętego Józefa. I stąd właśnie znajomość. Posługiwały tam 3 siostry, które bardzo, bardzo serdecznie chcę pozdrowić. Siostra Stefania, która niestety, ale wyjechały już i nie posługują w tym domu, ale byłam ich pracą, ich zachowaniem, ich sercem, ich naprawdę wszystkim zachwycona. Ale to dopiero 2 lata od 2 lat, aż mi przykro, że nie wcześniej. Byłam zachwycona i jestem po dziś dzień i tak mi ich bardzo, bardzo brakuje. Odwiedzamy tam naszego czcigodnego księdza prałata, ale przy okazji no, nigdy nie mogłyśmy sobie podarować, żeby nie spotkać się z siostrami. Siostra Stefania niestety wyjechała do Częstochowy jesienią ubiegłego roku, natomiast siostra Danuta i Alberione do Warszawy właśnie. Także bardzo serdecznie je pozdrawiam, bardzo za nimi tęsknimi i w ogóle jesteście kochani, kochani. Jestem wami zachwycona, przeszczęśliwa, że akurat trafiłam na tę audycję, bo nie zawsze oglądam. Także pozdrawiam, niech Pan Bóg wam błogosławi, Boski Mistrz, strzeże na każdym kroku. Z Panem Bogiem serdecznie dziękuję.
Zapłać, Pani Alino, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. No, świadectwa mamy bardzo dobre, telefony ustawione, mam nadzieję, więc dobrze świadczą o posłudze i o pracy, i też pokazują potrzebę cały czas i nieustanną potrzebę takiego zaangażowania właśnie w tych sprawach.
Tak. Szczególnie tutaj dziękujemy za te piękne wypowiedzi osób, które doświadczyły naszej obecności i posługi w domach kapłańskich. To dla nas rzeczywiście taka specyficzna posługa. Właśnie tak jak mówiłam o tej różnorodności naszych posług, naszego charyzmatu, naszej misji, to ta posługa towarzyszenia kapłanom jest taką cząstką umiłowaną, bo dziś bardzo jest no właśnie atakowane to kapłaństwo, jest zagrożone w jakimś sensie i tym bardziej właśnie jest ta potrzeba, więc sama często się śmieję, kiedy jakiś ksiądz pyta mnie, czym się zgromadzenie nasze zajmuje, to tak trochę pół żartem, pół serio mówię, że przygotowujemy księży na śmierć. I widzę takie duże oczy, ale taka prawda, że rzeczywiście wtedy, kiedy kapłani zostają właśnie sami, kiedy doświadczają też cierpienia wielowymiarowego, tak jak każdy człowiek na tej ostatniej swojej życiowej prostej, szczególnie kapłani, którzy nie mają rodziny, nie mają bliskich, zostają sami i cierpią w samotności często, to faktycznie jesteśmy takimi osobami na tej pierwszej linii frontu, które są przy tej osobie, przy kapłanie do końca. I misją też taką naszą właśnie tego wymiaru kapłańskiego, naszej posługi, naszej modlitwy, właśnie jest to towarzyszenie kapłanowi i za życia, ale też właśnie przygotowanie go do śmierci, towarzyszenie mu podczas śmierci i modlitwa po śmierci. Także my o tych kapłanach, którymi się opiekowałyśmy, nie zapominamy, bo oni zawsze żyją nie tylko w naszej pamięci, ale w naszych modlitwach. Tak samo jak każda z sióstr podczas ślubów zakonnych dostaje powierzoną do omadlania przez całe życie pewną grupę kapłanów. To też jest taki piękny, no właśnie, taki troszkę smaczek naszego tutaj życia, że że mamy taką świadomość, że po prostu nasze życie konsekrowane zostało Bogu poświęcone właśnie z taką intencją omadlania szczególnie właśnie tych jakiejś konkretnej grupy kapłanów.
Czy konkretnej grupy to znaczy?
Na przykład formatorzy w seminariach, na przykład klerycy, seminarzyści, neopresbiterzy, na przykład emeryci, na przykład wykładowcy na uniwersytetach, czy kapelani szpitalni, czy egzorcyści, czy misjonarze. Wiele różnych, tak jak duszpasterska działalność Kościoła jest wielowymiarowa, tak samo próbujemy właśnie tą naszą modlitwą. Tak naprawdę to bardziej służy pewnie nam, to przypisanie do naszego życia, do naszej konsekracji jakiejś danej konkretnej grupy kapłanów. Na przykład ja modlę się za kapłanów, którzy z różnych powodów odeszli z kapłaństwa. Właśnie mam taką intencję wynagradzającą też, ale też modlę się o łączność i o jedność kapłaństwa diecezjalnego z ich biskupami, co też nie jest proste często i często rozmawiając z księżmi słyszę różne właśnie komentarze i to wiadomo, jak to się tam czasami się mówi, ale właśnie my jako siostry właśnie próbujemy omadlać te płaszczyzny, które są trudne, których właśnie tak samo, szczególnie takim tym trudnym momentem jest właśnie to zbliżanie się do starości, do śmierci. Tego każdy się boi. Sama miałam takie doświadczenie, rzeczywiście posługiwałam jakiś czas na Bernardyńskiej, pozdrawiam Lublin. I to był dla mnie niezwykle piękny czas, ponieważ właśnie ja nigdy nie miałam kontaktu z żadnymi osobami starymi, z niedołężniałymi, chorymi. Nie mieliśmy w domu dziadków, więc dla mnie starsze osoby były w ogóle obcym światem. A tu byłam posłana przez zgromadzenie do opieki nad kapłanami właśnie w takiej sytuacji choroby, starości, przykucia do łóżka. I dla mnie to było niesamowite, ponieważ bardzo doświadczyłam po pierwsze kontaktu z żywą osobą, nie tylko właśnie omadlanie tak ogólnie, wkładanie intencji za te wszystkie sprawy, ale kontakt z żywą osobą, która potrzebuje po prostu pomocy. A po drugie to, że rzeczywiście taki wymiar duchowego macierzyństwa. Naprawdę bardzo się poszerza serce, kiedy w praktyce można doświadczyć, że rzeczywiście jesteśmy dla tych kapłanów jak Maryja dla Jezusa, do końca i mimo wszystko. I zawsze po ich stronie.
No właśnie, mimo wszystko, to nie jest przecież tak, że my się dobieramy. I wspólnota zakonna, i później chociażby dom księży emerytów, czy jakakolwiek inna posługa, to nie jest moment, w którym my sobie możemy pracowników, w cudzysłowie współpracowników, wybrać. No tylko zostajemy dobrani przez przełożonych, czytaj też zostajemy dobrani przez Pana Boga, który nam tę grupkę ludzi, przed którymi stajemy, daje. Tutaj to też jest moment, kiedy ta adoracja Najświętszego Sakramentu się przydaje, bo czasami po ludzku nerwy puszczają.
Adoracja zawsze się przydaje i to jest właśnie taki moment, kiedy Pan rzuca światło na wszystkie nasze sytuacje, jakiekolwiek przeżywamy. Niesiemy Mu to wszystko i nierzadko, a raczej często doświadczamy, że wchodzimy czy rozpoczynamy adorację, niosąc to wszystko, a wychodzimy, obejmując to wszystko. Że to właśnie ta łaska adoracji przemienia rzeczywiście nas i przemienia rzeczywistość, bo doświadczamy, to jest takie namacalne doświadczenie działania Pana Boga w naszym życiu, kiedy widzimy, nie ma przypadku, że Pan Bóg to jest takim reżyserem, takim architektem, który wszystko tak dokładnie poukłada, a z naszej strony należy tylko to jakby zauważyć, a ponadto sam rzuca światło, żeby to zauważyć, że to jest tak, jak powinno być, tak jak On to ułożył.
Życzymy, żeby posługa sióstr dalej się realizowała i żebyśmy mogli doświadczać tego piękna również, które za przyczyną sióstr jest udziałem nas podczas modlitwy, podczas adoracji, podczas kontemplacji, podczas sprawowania liturgii sakramentów. Bardzo serdecznie Wam za to dziękujemy. Nie mamy drugiej części, tej dłuższej, powiedzmy, radiowej, a jej zwyczajem jest to, że goście mogą pozdrowić, więc na zakończenie kilka słów pozdrowień.
Ojej, nie spodziewałam się. Myślę, że chciałabym pozdrowić wszystkich kapłanów, z którymi się kiedykolwiek zetknęłam i obiecałam modlitwę, to po pierwsze. A po drugie pozdrawiam moją rodzinę i moją babcię, która obiecała, że będzie oglądać, babcię Irenę, mamę Dorotę, tatę Jana, całą moją wspólnotę, siostrę Tereskę, która obiecała, że będzie oglądać. Więc pozdrawiamy wszystkie nasze współsiostry i życzymy radości z tego jubileuszu.
Ja chciałabym pozdrowić przede wszystkim moją rodzinę, moją wspólnotę, wszystkie moje siostry, ale też wszystkich znajomych księży, kleryków i wszystkich, którzy mają udział w odkrywaniu mojego powołania.
Ja również chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie nasze siostry, wszystkich kapłanów, którzy oglądają, których znam i wszystkich naszych przemiłych gości, których miałam to szczęście i nadal ufam, że będę miała przyjmować w naszym domu w Warszawie, którzy zechcieli nawiedzić nasze progi i zapraszam nadal.
W służbie Bogu i człowiekowi 100 lat założenia Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. To był temat, który podejmowaliśmy dzisiaj w rozmowach niedokończonych z naszymi gośćmi, którymi były siostry właśnie z tegoż zgromadzenia. Siostra Emilia Konkol, Bóg zapłać, Hanna Szarek, postulantka, Bóg zapłać i siostra Maksymiliana Jakuć. Również bardzo serdecznie dziękujemy. Państwu dziękujemy za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz się zawsze. Thank you.